Czasem znajdujemy się w sytuacji, w której czujemy się jak złapani w pułapkę. Wydaje nam się, że nie ma dla nas wyjścia. Przygniata nas ciężar sytuacji. Czujemy się osaczeni przez troski, utrapieni dolegliwościami zdrowotnymi, udręczeni trudną sytuacją finansową i zadajemy sobie pytanie, czy jest jakaś szansa na zmianę? Czy jest ktoś gotowy nam pomóc? Zaczynamy rozpaczliwie szukać pociechy, ale zazwyczaj nie znajdujemy ukojenia. Apostoł Paweł często znajdował się w trudnej sytuacji. Będzie o tym pisał w dalszych fragmentach swego listu. Ale już tutaj, na wstępie, chcę chrześcijanom w Koryncie powiedzieć to, co najważniejsze. Bóg może pocieszyć wierzącego człowieka w każdej sytuacji. Jest on Bogiem wszelkiej pociechy. Oto, co pisze apostoł w początkowym fragmencie swego drugiego listu do Koryntian. Przeczytamy urywek rozpoczynający się trzecim wierszem pierwszego rozdziału. Zwróćmy uwagę, jak często pojawia się w tej wypowiedzi apostoła słowo pociecha. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jest Ojcem pełnym współczucia, źródłem wszelkiej pociechy. On nas pociesza w każdym udręczeniu, abyśmy mogli wszystkim udręczonym udzielać tej samej pociechy. Znoszę w nadmiarze cierpienia z powodu Chrystusa, ale także dzięki Chrystusowi doznaję wiele pociechy. Gdy znoszę udręki, to dla waszej pociechy i zbawienia. Gdy doznaję pociechy, to i wy macie pociechę, nawet jeżeli znosicie te same cierpienia, co ja. Spodziewam się, a nawet mam pewność, że jak wspólnie znosicie cierpienia, tak samo doznacie pociechy. Bóg jest źródłem wszelkiej pociechy, pisze apostoł. Niektórzy ludzie szukają pocieszenia w alkoholu, albo w seksie, czy w dobrach materialnych, ale ani w pieniądzu, ani w seksie, ani w alkoholu, czy narkotyku nie znajdzie się prawdziwej pociechy. Przeciwnie, jeśli w tych rzeczach szukamy zaspokojenia, spełnienia, szczęścia, skończymy zawiedzeni, zrujnowani, nieszczęśliwi. Bóg jest źródłem wszelkiej pociechy. Duch Święty nazwany jest w Ewangeliach pocieszycielem. Gdy Jezus Chrystus zapowiadał zesłanie Ducha Świętego, powiedział: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Mówię wam prawdę, lepiej dla was, żebym odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Gdy odejdę, poślę go do was. Nasz pocieszyciel, Duch Święty, Duch Chrystusowy, jest obecny wśród nas i pragnie zamieszkiwać w nas, by nas prowadzić, by wypełniać nas mądrością, pokojem i miłością. Pan Jezus powiedział: pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pan Jezus powiedział także: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go. I do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Cudowna obietnica. Bóg Ojciec, Pan Jezus, Duch Święty, trójjedyny, miłujący nas, łaskawy Bóg, pragnie w nas zamieszkiwać, pragnie nas prowadzić, pragnie przyjąć nas do swego wiecznego królestwa, królestwa pokoju, królestwa miłości. Naprawdę, Bóg jest Ojcem miłosierdzia, jest źródłem wszelkiej pociechy. Może myślisz, drogi słuchaczu, że twoja sytuacja jest wyjątkowa, że znalazłeś się jak gdyby poza zasięgiem Bożej pociechy. Wiedz, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Nie ma dla Niego zbyt trudnych przypadków. W proroctwach Jeremiasza znajdujemy słowa Pana: oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Apostoł Paweł nieustannie podkreśla, że Bóg potrafi nas pocieszyć w każdej sytuacji. Pisząc list do Filipian, stwierdził: mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. A tutaj, na początku drugiego listu do Koryntian, apostoł kilkakrotnie zapewnia, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Wszelkiej, bez wyjątku. Bóg jest naszym najlepszym źródłem otuchy i pociechy we wszelkich okolicznościach życia. Apostoł Paweł wiedział z własnego doświadczenia, czym jest cierpienie, ale poznał też, co znaczy doznawać pociechy ze strony niebiańskiego Ojca. Pisze więc o Bogu jako o tym, który pociesza nas w każdym utrapieniu, abyśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Od czasu swego nawrócenia Paweł napotykał na wiele kłopotów i cierpień. W kilka dni po swoim nawróceniu poszedł do synagogi, żeby zwiastować, że Jezus jest Mesjaszem. Próbowano go zabić. Prześladowano Pawła przez całe życie. Był kamionowany, siedział w więzieniu, przeżył rozbicie okrętu. Doznał więcej ataków i zniewag, niż doświadczył tego ktokolwiek z nas. A jednak stał się wielkim mężem Bożym. Dzisiaj wydaje nam się nieraz, że kiedy prowadzi nas Duch Boży, to nasze życie powinno być beztroskie. A jeśli napotykamy na kłopoty, wołamy: dlaczego, Boże, dopuściłeś, aby mnie to spotkało? To, że przechodzimy przez trudności, nie oznacza, że Bóg nas opuścił. Oznacza to, że żyjemy w świecie chylącym się ku upadkowi. Będziemy doznawać cierpień, ale Bóg może nas z nich wyrwać, może zawsze udzielić nam pociechy. Apostoł miał prawo sądzić, że świat się wali. Miał powody, by czuć się zmęczonym, osamotnionym, a jednak był świadomy, że dzieło, które rozpoczął w Koryncie i wielu innych miejscach, było dziełem Boga. Miał pewność, że zostanie to dzieło doprowadzone do końca. Apostoł nigdy nie mówił, że nasze życie będzie wolne od rozczarowań, cierpień czy problemów. Gwarantował natomiast, że w Chrystusie jest miłosierdzie i pociecha. Gdy zastanawiamy się nad swoim życiem, czy nie jest ono zbyt trudne, zbyt uciążliwe, pomyślmy o życiu i służbie apostoła Pawła. Przeżył on tak wiele, że mogłoby się wydawać, iż powinien być człowiekiem zgorzkniałym, udręczonym, a jednak czuł się szczęśliwy, wyróżniony przez Boga, obdarzony w szczególny sposób łaską i miłosierdziem Bożym. Tak, cierpienie i pociecha odgrywają w naszym życiu szczególną rolę. Bóg może nam udzielać pociechy poprzez ludzi, za ich pośrednictwem, i pragnie posługiwać się też nami, aby pocieszać innych. To wspaniałe uczucie, gdy pociesza nas osoba, która sama przeżyła bolesne chwile, kiedy mówi nam: wiesz, przeszedłem przez to samo, co teraz spotkało ciebie. Czy mogę ci powiedzieć, co Bóg uczynił wtedy dla mnie? Wersety biblijne ożywają wtedy, a Boże obietnice stają się prawdziwe. Ktoś inny bowiem tego już doświadczył. Również osoba pocieszająca może sobie wtedy uświadomić, po co przeszła przez te trudności, żeby móc pomóc innym. Nie zapominajmy więc przeżytych chwil. Dzielmy się z tym, czego doświadczyliśmy, kiedy spotkamy człowieka potrzebującego pomocy. Ten, komu na przykład zagroziło widmo śmierci, rozumie, co to ból, wie, co to szpital, co znaczy leżeć tylko w towarzystwie bukietu kwiatów i zaglądającej od czasu do czasu pielęgniarki. Taka osoba rozumie cierpiących i potrafi ich pocieszyć. Nikt nie potrafi pocieszać tak, jak czynią to starsi wiekiem chrześcijanie. Dzięki własnym doświadczeniom mogą pocieszać innych. Przebrnęli przez wiele życiowych kłopotów i teraz przynoszą otuchę. Mogą zapewnić, że wszystko jest do pokonania. Czy jesteś takim właśnie chrześcijaninem? Tego rodzaju chrześcijaninem, do którego inni zwracają się po poradę? Czy wiedzą, że spotkałeś się z Bogiem wszelkiej pociechy? Czy tak jak Paweł uświadomiłeś sobie, że bez względu na to, co cię spotyka, nic nie może nas oddzielić od miłości i współczucia naszego niebiańskiego Ojca? Bez względu na to, jak ciężkie jest nasze doświadczenie, jak głęboki ból, Bóg potrafi nas pocieszyć. uciążliwości i trudy codziennego życia nie mogą nas oddzielić od czułości i miłosierdzia niebiańskiego Ojca. Kiedy pozwalamy Bogu pocieszać nas, pomnaża się Jego moc i łaska. Wtedy jesteśmy w stanie pocieszać innych i zapoznawać ich z naszym Ojcem. Kiedy uczymy się chodzić z Bogiem, stajemy się dla innych źródłem błogosławieństwa. Spotkanie z żywym Bogiem i przeżycie Jego miłosierdzia pozwala nam przekazywać prawdę o żyjącym Chrystusie. Musimy tylko zaufać Jego obietnicy, że jest Bogiem wszelkiej pociechy. Musimy pozwolić, by wkroczył w naszą trudną sytuację i napełnił nas swoim pokojem. Uczyni to, gdy zaufamy Mu całym sercem, tak jak uczynił to w życiu apostoła Pawła i w życiu wielu chrześcijan na przestrzeni stuleci. Do najczęstszych powodów naszych trosk i pesymizmu należą trudności finansowe i problemy zdrowotne. Ludzie przeżywający tego typu troski są zazwyczaj przekonani, że czuliby się świetnie, gdyby ich sytuacja była inna. Z drugiej jednak strony, niektórzy ludzie rozpaczają, choć ich sytuacja życiowa wydaje się być doskonałą. Mają pieniądze, przyjaciół, wykształcenie, a jednak nęka ich jakaś niewytłumaczalna pustka. Tego rodzaju wewnętrzna rozpacz jest chyba najgorsza. Nie można określić jej źródła i gnębi ona człowieka w samotności. Często wydaje nam się, że Paweł był dynamicznym, niezłomnym apostołem, ale i on cierpiał z powodu wewnętrznej rozpaczy. Choć nie była ona wynikiem pustki, jako towarzyszy gonitwie za korzyściami osobistymi. Nie, jego rozpacz wypływała raczej z trudnych okoliczności, jakim musiał stawiać czoła podczas wypełniania służby apostolskiej. Jednak znajdował pociechę i zwycięstwo w Bogu, który wskrzesza umarłych. Pociechę, jaką i my możemy znaleźć. Wsłuchajmy się w jego dalsze słowa. Czytam od wiersza 8. Apostoł pisze: chcę bowiem, bracia, żebyście dobrze wiedzieli o udręczeniach, jakie na mnie spadały w Małej Azji. Ich ciężar był ponad siły, do tego stopnia, że straciłem nadzieję, czy w ogóle ujdę z życiem. Czułem się nawet tak, jak skazany na śmierć. Wtedy przekonałem się, że nie mogę liczyć na siebie i dlatego bez reszty zaufałem Bogu, który umarłym przywraca życie. On mnie uwolnił od grozy śmierci i ufam, że i w przyszłości mnie uwolni. Można by przypuszczać, że te wiersze dotyczą fizycznego zmartwychwstania w przyszłości, w czasach eschatologicznych, w czasach końca. Ale Paweł pisze też o tym, że Bóg wzbudza nas z martwych, kiedy jesteśmy duchowo, wewnętrznie uśpieni. Pisze apostoł: ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Byliśmy pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. I apostoł wykrzykuje: myślałem, że umarłem. Byłem skończony. Było już po mnie. Tak właściwie moglibyśmy sparafrazować jego słowa. Drogi słuchaczu, czy kiedyś czułeś się podobnie? Czy byłeś kiedykolwiek tak wyczerpany, że było ci już wszystko jedno? Czy w życiu duchowym doszedłeś do takiego miejsca, że musiałeś twierdzić, że masz wszystkiego dość? Więcej już nie zniosę, myślałeś. Wszystko, co zbudowałem, zaplanowałem, legło w gruzach. To już koniec. Takie przeżycie dotyka prawie każdego chrześcijanina. Przychodzą trudne chwile. Powodem jest fałszywe poczucie pewności siebie. Jesteśmy przekonani, że poradzimy sobie w życiu sami. A wtedy nagle spotyka nas coś tak przykrego, że nie potrafimy tego przezwyciężyć. Wszystkie nasze marzenia, plany, wyobrażenia na własny temat rozwiewają się jak dym. I wołamy: o Panie, pomóż mi, bo ginę. A wtedy Bóg mówi: nareszcie. Jesteś w tym miejscu, w którym chciałem Cię znaleźć. Teraz ja mogę wkroczyć w Twoje życie. Jest zdrowo dotrzeć do takiego właśnie miejsca poddania się Bogu. Gdy się tam znajdziemy, pozostaje nam tylko jedno wyjście. Musimy wyznać: Boże, jeśli jesteś Bogiem, który wzbudza umarłych, ożyw, proszę, także i mnie. A kiedy ożyję, rządź moim życiem i bądź moim Panem. Może to być najistotniejsza chwila naszego życia, chwila prawdziwego zwycięstwa. Chrystus wkracza w sytuację, która nas przygniata, przerasta. On może usunąć nawiedzającą nas wewnętrzną rozpacz serca, o której nikomu nie mówimy. Może nas oczyścić i przemienić, napełnić duchem i dać nam swój pokój. Bóg stale pragnie kształtować nasz charakter. Jest to jeden z dowodów Jego nieustającej miłości i łaski. Często w tym procesie kształtowania Bóg przeprowadza nas przez trudne doświadczenia. Ujawnia dzięki temu słabości naszego charakteru. Jednak Bóg łaski i pociechy jest zawsze z nami i pomaga nam radzić sobie z wszystkimi trudami codzienności. Bóg uczy nas, jak pokonywać uciążliwe i często nudne sprawy naszego szarego dnia i kształtuje w nas swoją świętość, szczerość i mądrość. Bóg pragnie, abyśmy żyli pełnym życiem. Wielu współczesnych ludzi jest zmęczonych życiem. Wielu jest znudzonych. To pracą, to współmałżonkiem, to zajęciami domowymi, albo też różnymi trudami i utrapieniami. Życie robi się nieznośne, kiedy wydaje nam się, że jest bezwartościowe, pozbawione sensu. A przecież nie takie ma ono być. Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Bóg nie chce, żebyśmy żyli inaczej, jak tylko pełnią życia. Można zaryzykować twierdzenie, że apostoł Paweł nigdy się nie nudził. Żył pełnią życia. Wiedział, że jego ostatecznym celem jest podobać się Bogu i służyć Mu z całych sił. Kiedy staramy się podobać Bogu i postępujemy zgodnie z Jego wolą, nie będziemy się nudzić. Będziemy żyć pełnym, obfitym życiem. Możemy uchwycić się Bożej obietnicy zapisanej w księdze proroka Jeremiasza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bardzo ważną sprawą dla każdego człowieka jest to, by móc postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Gdy mamy nieczyste sumienie, cierpimy. Gdy Bóg sprawuje kontrolę nad każdą dziedziną naszego życia, wtedy i jedynie wtedy nasze sumienie może być czyste. Wtedy możemy odczuwać radość, a nawet dumę z faktu, że nasze sumienie nie oskarża nas. Posłuchajmy, co na ten temat pisze apostoł Paweł. Poświadcza mi własne sumienie, że na tym świecie, a szczególnie wobec was, postępowałem z prostotą i szczerością, która jest darem Boga. Kierowała mną łaska Boża, a nie mądrość ludzka. I tym się szczycę. To, co do was piszę, jest jasne i zrozumiałe. Spodziewam się też, że i wy to zrozumiecie, jak już po części zrozumieliście. Gdy nadejdzie dzień naszego Pana Jezusa, ja będę mógł poszczycić się wami, a wy mną. Czy możemy sobie wyobrazić, że w jakimś gronie nagle ktoś z nas wstaje i mówi: mam powód do dumy, bo moje sumienie nie oskarża mnie. Apostoł mógł wypowiedzieć takie słowa wobec Koryntian. Potrafił spojrzeć innym prosto w oczy i powiedzieć: nie mam nic do ukrycia. Jestem wobec was szczery. Moje grzechy zostały przebaczone. Jestem grzesznikiem, ale zostałem przez Boga usprawiedliwiony i Jego łaska działa we mnie. Wielu z nas dałoby wszystko, żeby móc powiedzieć podobnie: jestem wolny, mam wobec wszystkich czyste sumienie. Nie uświadamiamy sobie, że aby tak się stało, wystarczy proste wyznanie wiary i szczerość przed Bogiem. Musimy przyznać się wobec Boga, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jego przebaczenia, oczyszczenia poprzez krew Jezusa Chrystusa. Kiedy to uczynimy, Bóg wymiecie z naszego wnętrza wszystko, co zalega w zakamarkach naszej duszy. Gdy przyjmiemy Boże przebaczenie, nasze sumienie zostanie oczyszczone. Przykładem napawającym nas nadzieją i otuchą może być postać złoczyńcy, któremu Jezus przebaczył wszystkie winy, gdy przyznał się on, umierając na krzyżu, do swoich grzechów i poprosił o ułaskawienie. Tak, powinniśmy być szczerzy względem Jezusa i względem ludzi. Nie próbujmy zachowywać się tak, jak wypada, jak przystało na dobrych chrześcijan. Nie o to chodzi. Szczerość oznacza po prostu, że w Chrystusie jesteśmy tym, kim jesteśmy, usprawiedliwionymi grzesznikami. w Bożym świetle nie musimy niczego udawać. Jak pisze apostoł Jan, chrześcijanie powinni chodzić w światłości, tak jak On, Bóg, jest w światłości. Nic tak nie skłania do pokory, jak świadomość, że kiedyś na sądzie stanie się przed Jezusem Chrystusem. Tego dnia wszelkie fasady runą. Chrześcijańscy aktorzy zostaną zdemaskowani. Tylko ci, którzy naprawdę kroczą przez życie z Panem i szczerze poddają się Jego przekształcającemu i uświęcającemu działaniu, mogą żyć z czystym sumieniem i szczerze żyć z Nim na co dzień, aż do dnia ostatecznego sądu. Apostoł pisze, gdy nadejdzie dzień naszego Pana, Jezusa, ja będę mógł poszczycić się wami, a wy mną. Jeszcze jedną bardzo ważną prawdę podkreśla apostoł Paweł w pierwszym rozdziale swego listu. Pisze, iż wszystkie obietnice Boga są pewne. Pisze, iż można ufać obietnicom Bożym. Apostoł podkreśla, że wszystkie obietnice Boga są pewne. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są dla nas gwarancją, że Bóg jest wierny. Jezus jest spełnieniem wszystkich Bożych obietnic. Posłuchajmy słów apostoła. Pisze on, Bóg mi świadkiem, że w moich słowach do was nie ma żadnej sprzeczności. Tak samo w Jezusie Chrystusie, Synu Boga, którego zwiastowaliśmy wam ja, Sylwan i Tymoteusz, nie ma żadnej sprzeczności. Jest tylko Boże tak, bo w Nim Bóg potwierdził wszystkie swoje obietnice. Bóg był wierny wobec swego ludu w przeszłości i obiecuje być takim także w przyszłości. Nie ma więc potrzeby się martwić. Znajdźmy spokój w przekonaniu, że Bóg, który jest wierny, spełni każdą obietnicę, na jaką się powołujemy w imieniu Jezusa.